Z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o współpracy i dobrym sąsiedztwie z czerwca 1991 roku zapraszamy do wysłuchania trzech odcinków specjalnych podcastu Tygodnika Powszechnego. Ja nazywam się Jacek Stawicki, jestem redaktorem naczelnym Tygodnika, a moim rozmówcą będzie Bazil Kerski, prezydent Domu Historii Nadrenii Północnej Westfalii w Düsseldorfie. Witamy Państwa w podcaście, w którym rozmawiamy o stosunkach polsko-niemieckich po roku 1991, po zawarciu dokładnie 35 lat temu traktatu polsko-niemieckiego. Gościem podcastu Fundacji Tygodnika Powszechnego jest Bazil Kerski, dyrektor Domu Historii Nadrenii Północnej Westfalii. Dzień dobry i chciałem również pogratulować naszemu gościowi, który właśnie został wyróżniony nagrodą Karla Wilhelma Fricke. To prestiżowa nagroda przyznawana osobom czy różnym środowiskom, których zaangażowanie wzmacnia świadomość wolności, demokracji i odwagi obywatelskiej. Także bardzo dziękujemy za udział w podcaście i gratulujemy jednocześnie nagrody.
Witam serdecznie, dziękuję bardzo.
Mamy przed sobą drugi odcinek. Ostatnio opowiadaliśmy o okolicznościach roku 91. Teraz jesteśmy w drugiej części podcastu i chciałbym, żebyśmy porozmawiali o doświadczeniach transformacji w obydwu krajach. To znaczy w Polsce po roku 89, właściwie od 90 zaczęła się szeroko rozumiana transformacja w różnych dziedzinach życia. Podobnie było także w Niemczech, szczególnie w Niemczech Wschodnich, które zostały zjednoczone z Niemcami zachodnimi. I to jest bardzo ważny kontekst całego procesu również zbliżania się Polski do Niemiec i Niemiec do Polski, do tego szczególnego sąsiedztwa, jakie przeżywamy. Czy da się te doświadczenia w jakiejś mierze porównać? Czy to doświadczenie transformacyjne też zbliża obydwa narody?
O, to trudne pytanie, bo to zależy właściwie od intencji tych, którzy stawiają pytanie. Ja myślę, że tak, jest porównywalne, ponieważ transformacja w Niemczech Wschodnich okazała się jednak o wiele trudniejsza, bardziej dramatyczna, szczególnie dla społeczeństwa, niż to się wydawało wówczas z perspektywy polskiej. Polska, przypomnijmy, bardzo długo była jeszcze, no nie tylko poza NATO, dopiero w 1999 wstąpiliśmy, ale kraj, społeczeństwo, które wywalczyło wolność, które zburzyło fundamenty żelaznej kurtyny muru berlińskiego, czekało aż do 2004 roku na przystąpienie do Unii, a dopiero w 2007, w grudniu dopiero, po ilu latach, po 17 latach, Polska przystąpiła do strefy Schengen, zlikwidowano kontrole graniczne na granicy polsko-niemieckiej. Więc pamiętam, jak to my Polacy w latach 90. patrzyliśmy trochę na Niemców Wschodnich zazdroszcząc. Tak, natychmiast zostali przyłączeni do Zachodu, NATO, wówczas wspólnota gospodarcza, to jeszcze nie była Unia Europejska, no i brat zachodni, prawda, z silną marką zachodnią pomógł szybko odbudować gospodarkę. Ale czego nie zauważyliśmy w trudzie naszej Polski, bardzo rzeczywiście wymagającej transformacji, to, że ten eksperyment połączenia Wschodu i Zachodu ekonomicznie i finansowo doprowadził do natychmiastowej katastrofy. Przypomnę, jeszcze latem 90 roku, właśnie 1 lipca dokładnie, przed przystąpieniem landów wschodnich, jak to już wtedy nazywano, do Republiki Federalnej, wprowadzono markę zachodnią. I okazało się, że był to proces, który kompletnie zniszczył gospodarkę NRD-owską. Dlaczego? Bo ona była bardzo słaba. Ona była kompletnie niekonkurencyjna, nie wytrzymała tej konkurencji. To spowodowało gigantyczną falę plajt, zniszczenia tego potencjału, który był, no i bezrobocia. Jeszcze drugi aspekt jest bardzo ważny. Ten brak tego zachodniego brata spowodował, że Polacy, polskie społeczeństwo, no właśnie w tej trudnej sytuacji, też nie będąc częścią formalną Zachodu, musiało samo się uporać z tym wyzwaniem wprowadzenia nie tylko demokracji, ale wolnego rynku, kapitalizmu. Tu w Niemczech mówi się często i wydaje mi się, że to nie jest zbyt przesadne o pewnej formie, no, powiedziałbym na pewno mentalnej kolonializacji. Sam obserwowałem, jak elity gospodarcze, urzędnicze wchodziły do landów wschodnich, twierdząc, no, że są bardziej kompetentni, wschodni Niemcy to tania siła robocza. No i przypomnijmy, że w wielu obszarach wschodnich Niemców wykluczono z państwa niemieckiego. Zlikwidowano całkowicie wojsko NRD-owskie, właśnie nikogo nie przyjęto z wojska. No, zrozumiałe, że zlikwidowano Stasi, prawda, służby. Zrozumiałe, że odizolowano kompletnie były elity komunistyczne, ale niestety te czystki, to odsunięcie na bok dotyczyło też takiej, powiedziałbym, szarej strefy obywateli, którzy uczestniczyli w tym systemie, ale nie można powiedzieć, że byli nośnikami tej ideologii. I to pogłębiło bardzo poczucie niższości, kompleksy i myślę, że to do dnia dzisiejszego bardzo, bardzo obciąża społeczeństwo wschodnio-niemieckie. Jest bardzo podatnym gruntem dla populizmu. No i okazuje się, że ta bardzo trudna, naprawdę bardzo trudna polska droga, bo przypomnijmy, polska gospodarka, albo odwrotnie, perelowska pod koniec lat 80. była kompletnie zrujnowana. My byliśmy na nawet statystykach bloku wschodniego na samym końcu. Także tą drugą drogę przeszliśmy, można powiedzieć, w pierwszej dekadzie bez większego wsparcia zachodniego. To była bardzo długa, żmudna droga, ale ona zbudowała jednak jakieś poczucie własnej wartości. No i jednak udało się w Polsce stworzyć w każdym obszarze polityki, wojska, administracji, gospodarki własne elity. Także ciekawe jest bardzo porównanie tych transformacji, no bo ta kondycja psychiczna społeczeństw, ona jest jednak bardzo ważnym fundamentem czy punktem wyjścia do rozmowy nie tylko o historii, ale też o współczesności.
Wspomniał pan o tej różnicy. To jest ciekawe, bo w Polsce oczywiście wiele osób było niecierpliwych. Właśnie niecierpliwie czekano na rozszerzenie Unii Europejskiej, niecierpliwie czekano na rozszerzenie NATO. I to porównanie, o które pytałem, to co pan mówi o wschodnich Niemczech, to jest też ciekawe, bo w PRL-u i na początku transformacji z pewną zazdrością patrzono na NRD. Z jednej strony był to kraj stosunkowo zamożniejszy, lepiej zaopatrzony i miał gdzieś tam w podtekście jakieś specjalne mimo wszystko relacje ekonomiczne z Niemcami zachodnimi. A potem to zjednoczenie było właśnie, patrzono na to błyskawicznie, no jest to po prostu włączenie do Zachodu, może jest to radykalne cięcie, ale Polska musi czekać, Polska nie wie jaki właściwie będzie finał naszej transformacji. To wszystko nie było przesądzone, przesuwały się te perspektywy obecności w zachodnich strukturach, czyli z tej zazdrości tak naprawdę na końcu możemy powiedzieć, że Polska wyszła obronną ręką z tej cierpliwej, wieloletniej, znacznie dłuższej, rozłożonej na raty przemiany gospodarczo-społecznej. Tak? Dobrze to rozumiem?
Bardzo dobrze pan uchwycił pewien aspekt właśnie zazdrości. To jest dobrze powiedziane. Przypomnijmy, NRD to był taki dziwny kraj, to znaczy kompletnie zdominowany i okupowany przez wojska sowieckie. Na początku tej okupacji, no, za czasów stalinowskich, można powiedzieć, że wojsko, władze sowieckie no, rozgrabiały to państwo, to społeczeństwo, jak wszystkie inne, ale potem z czasem Związek Sowiecki też zmienił strategię i bardzo zależało władzom w Moskwie, aby ten kraj wyścigu właśnie systemów politycznych był na przykład ekonomicznie atrakcyjnym, więc wspierano NRD. No i zwrócił pan uwagę na pewien paradoks. No to było państwo, w którym do końca, do 1989 roku rządziły właśnie elity stalinowskie. Erich Honecker, Milke, to byli politycy komunistyczni no, generacji wojennej. Nie było odwilży w NRD, nie było 68 czechosłowackiego roku, prawda? Były próby reform, ale tam właśnie nigdy nie zakwestionowano takiego jednak stalinowskiego, totalitarnego modelu władzy, a jednocześnie od lat 70. 80. reżim Honeckera, no podobnie jak polscy komuniści za czasów Gierka, postawił na ukrytą, trzeba powiedzieć, współpracę gospodarczą, bo kraj chciał być obecny na rynku światowym, w polityce międzynarodowej, szukał uznania. W latach 70. rzeczywiście NRD wstąpiło do ONZ, uznano, wiele państw świata uznało ten kraj.
Uznało dwupaństwowość, tak? Faktycznie.
Dwupaństwowość, tak. Ale tak jak PRL za Gierka, otwarcie, ale okazuje się, że otwarcie powoduje problemy gospodarcze, bo ta gospodarka w ogóle nie można jej zintegrować ze światem i powstała potrzeba pozyskiwania dewiz. I tutaj NRD postępowała bardzo cynicznie. Po pierwsze dzisiaj wiemy, że wykorzystywano siłę niewolniczą, na przykład IKEA słynna produkowała meble w NRD, wykorzystując więźniów politycznych. właśnie trwają rozmowy na temat form zadośćuczynienia, ale na przykład NRD korzystało z potrzebnej dla Zachodu infrastruktury. Niemcy Zachodnie grube pieniądze płaciły za autostrady tranzytowe, za prawo do przejazdu do Niemiec Zachodnich. I tutaj następna forma zazdrości. Polacy patrzyli na ten stalinowski czy poststalinowski kraj, reżim, który czerpał niezwykłe korzyści swojego położenia geopolitycznego, kasował właśnie te pieniądze, pozyskiwał nawet w latach 80. bardzo korzystne kredyty od Niemiec Zachodnich. I też część tych pieniędzy była rzeczywiście inwestowana w taki mały socjalistyczny dobrobyt. Mówiąc krótko, sklepy w latach 70., 80. NRD były o wiele lepiej zaopatrzone w artykuły konsumpcyjne. To bardzo pogłębiało różnicę, taką wzajemną niechęć. NRD-owcy patrzyli trochę z taką pogardą na Polaków. Ciągle te kryzysy polityczne, ciągle te strajki. No a Polacy z pewną zazdrością, że no właśnie ta lojalność wobec Sowietów, ta stabilność polityczna, to przepraszam, trzymanie ostro za mordę daje wyższy komfort. Nie zapomnijmy przy tym, i tu zapominamy niestety o to, także w NRD istniała opozycja antykomunistyczna, czy niezależni ludzie, artyści, intelektualiści, którzy raczej patrzyli z Polską od 56 roku, od czasu odwilży, z wielkim podziwem, szukali inspiracji. W latach 70. to okres otwartych granic, doszło do wymiany, do przyjaźni. Myślę, że ta pierwsza powojenna generacja zbudowała bardzo bliskie relacje, ale te relacje stały się bardzo niebezpieczne dla jednego i drugiego reżimu. I kiedy wybuchła rewolucja Solidarności w 80. roku, władze NRD-owskie zamknęły tę granicę. Doszło w latach 80. do ponownej izolacji. Właśnie zatrzymano ten potencjał współpracy, przyjaźni. No i właśnie dopiero upadek muru, można powiedzieć, i czas transformacji dał tym społeczeństwom szansę poznania się, spotkania. No i tu znowuż różnice, tu znowuż zazdrość Polaków. Oni natychmiast przystąpili do wspólnoty gospodarczej Zachodu, prawda? A przecież nie zasłużyli, bo my byliśmy pierwsi. No i znowuż ta lepsza infrastruktura za pieniądze zachodnie. My widzieliśmy blask transformacji, ale nie widzieliśmy jakby tą cenę. Nadal chyba nie widzimy, które społeczeństwo wschodnio-niemieckie zapłaciły. Jeśli pan pozwoli, bo dobrze, że mówimy o tych też zapomnianych wewnętrznych aspektach, ale chyba trudno o tym się mówi, jeśli się nie wspomni o kontekście międzynarodowym. Ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. To też duże obciążenie psychiczne, psychologiczne dla Polek i Polaków. No Polska absolutnie, to nie mówię jako Polak, to jako mówię jako ktoś, kto się zajmuje polityką międzynarodową, przyczyniła się znacząco do upadku komunizmu i na skutek tych zmian, zjednoczenia Niemiec, padło też pytanie o nowy kształt Europy, nowy kształt Zachodu. I zauważyliście państwo, że mówiłem cały czas o europejskiej wspólnocie gospodarczej, ja nie mówiłem o przystąpieniu do Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska jako wspólnota nie tylko gospodarcza, też polityczna jest dzieckiem właśnie tych przemian. Dopiero w 93 podpisano traktat z Maastricht, powstała Unia Europejska, w 95 neutralne państwa europejskie jak Finlandia, Austria przystąpiły do Unii, zrezygnowały z swojej neutralności i o czym też nie pamiętamy, Francja wymusiła od Niemców jako cenę za zjednoczenie rezygnację z marki zachodniej, wprowadzenie euro. To bardzo, myślę, ciekawy, mądry krok. My tego w Polsce też jakby nie do końca rozumiemy. To była bardzo ważna decyzja polityczna. Przez integrację walutową zmuszono duże zjednoczone Niemcy w środku Europy do solidarności finansowej i gospodarczej z innymi państwami. To widać było w ostatnich latach, podczas też kryzysu finansowego Europy Południowej. Więc jak mówimy o transformacji, to nie zapomnijmy, że cała Europa się zmieniła, zachodnia, cały proces integracji europejskiej. I tu jest ten bolesny, ja mówię tak z pewnym już dystansem czasowym, ale rzeczywiście bardzo trudnym doświadczeniem było dla Polaków, że architekt, inicjator tych przemian czekał jednak stosunkowo długo do momentu, kiedy no, mogliśmy brać jakby udział w tym procesie, który wywołaliśmy już ostatecznie, prawda?
No z dużym kilkunastoletnim opóźnieniem. Ale chciałbym jeszcze do tych spraw polsko-niemieckich dwustronnych nawiązać do tych dwóch transformacji. Powiedział pan o opozycji wschodnio-niemieckiej, która była, często inspirowała się Polską albo interesowała się Polską, czyli polskie doświadczenie było ważne. Natomiast moje pytanie jest takie, czy ten szybki proces zjednoczeniowy nie oznaczał też jakiegoś takiego szybkiego fiaska opozycji wschodnio-niemieckiej, bo jej program zakładał taką stopniową ewolucyjną przemianę NRD, nie od razu likwidację dwupaństwowości, tylko jakąś formułę koegzystencji, dochodzenia do siebie przez lata. I te środowiska opozycyjne, niezależne w NRD, one zostały bardzo szybko jakoś zmarginalizowane, mam wrażenie. Natomiast w Polsce Solidarność przejęła właściwie całą władzę stosunkowo szybko, poszerzała coraz częściej tę władzę, ale też ten program był zupełnie inny. To znaczy polska przemiana polegała na przebudowie państwa, właśnie na przebudowie armii, na przebudowie nawet PRL-owskich bardzo niemiłych instytucji, jak służby specjalne, przebudowie wewnętrznej, ale nie zastępowania państwa. I te doświadczenia znowu były... Inspiracje na rzecz reform, zmian, wolności były te same, ale programy przemiany państwa poszły zupełnie innymi kierunkami.
Ja myślę, jeśli pan pozwoli, to chciałbym się trochę odnieść do specyfiki sytuacji w NRD, bo wtedy lepiej zrozumiemy historię najnowszą Niemiec. I paradoksalnie znajdziemy dużo wspólnych mianowników, ale też różnice. Jest jedna rzecz zasadniczo różna. Mianowicie przypomnę, że do 1961 roku nie było muru berlińskiego, to znaczy mieliśmy żelazną kurtynę, ale sam Berlin, nawet w czasach najbardziej groźnego stalinizmu...
Była luka w tej żelaznej kurtynie.
I właściwie takim dla ludzi krytycznie myślących, dla młodzieży, to właściwie pozostanie w NRD i zmiana systemu, ja mówię o czasach teraz dyktatury NRD, to właściwie nie była opcja. Tylko raczej ucieczka. Do 1961 roku setki tysięcy ludzi uciekło. To nie było bezpieczne, to było bardzo niebezpieczne. No potem wprowadzono mur i reżim i to też ciekawe, wielu ludzi składało wniosek dramatyczny, bo to było bardzo trudne, o wyjazd. To się niekiedy wiązało z aresztowaniem, z więzieniem. Potem z tego więzienia sprzedawano więźniów politycznych. NRD było bardzo cynicznym systemem, a Zachód chętnie wykupował ludzi na wolność. No i teraz taki paradoks, coś czego nie znamy w Polsce. Wyjazd do Niemiec zachodnich to nie był emigracją, prawda? No to był wyjazd do obcego społeczeństwa.
Tak, coś innego, tak.
Ale dla świata kultury intelektualnego, artystycznego, no oznaczał natychmiastową możliwość funkcjonowania w własnym języku. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja bym powiedział, że jeśli mówimy o takim potencjale demokratycznym, antytotalitarnym, to trzeba go też w Niemczech Zachodnich szukać. Bardzo wielu wschodnich Niemców, artystów, pisarzy kontynuowało właśnie swoją walkę o prawa człowieka, też przeciwko reżimowi na Zachodzie, o dziennikarzy telewizyjnych. Ale dlaczego o tym mówię? No przez to nigdy żadna Solidarność albo podobny ruch czy Karta 77 w NRD nie urosło. Ale patrząc się na potencjał całych Niemiec, to oczywiście temat walki z komunizmem, o demokrację, też sympatia z Polską, z Solidarnością, z Kartą, to był leitmotiv debat publicznych. Także nie zapomnijmy o tym, bo często widzimy to NRD właśnie jako taki szary kąt bloku sowieckiego, w którym właśnie nic takiego nie urosło. No i de facto też po 89 żadna taka siła jakby opozycyjna nie doszła do władzy, co też nie jest prawdą, bo przypomnę, że najdłużej urzędującym kanclerzem Republiki Berlińskiej była Angela Merkel, polityk z Niemiec Wschodnich, wywodząca się jednak z środowisk chrześcijańskich, można powiedzieć z takich klubów inteligencji protestanckiej, tak bym ją nazwał, porównując z Polską.
Tak, ciekawe.
Więc osoba kompletnie niezwiązana z reżimem zbudowała chyba najsilniejszy rząd, a chyba najbardziej popularnym prezydentem był pastor Joachim Gauck. Więc okazuje się, że ta siła ruchu oporu, ta tradycja, kultura ruchu oporu antykomunistycznego jednak przyniosła bardzo silnych polityków i wpływowych w Zjednoczonych Niemczech. Ale czego nie było, te ruchy demokratyczne na pewno nie wzmocniły rzesze urzędników, prawda? Nie zasiliły, nie wiem, policję, wojsko, sądy. I tu już trzeba też się zatrzymać, bo jak patrzymy na politykę samorządową, rządy regionów, landów, to okazuje się, że bardzo właśnie wielu ludzi z ruchów społecznych, niezależnych, szczególnie kościelnych, szczególnie protestanckich, odegrało i odgrywa bardzo ważną rolę w polityce niemieckiej. Też przypomnę, że każdy wybuch wolności, 56 Polska, 68 Czechosłowacja, Solidarność, Karta 77, no też Pierestrojka oczywiście w Związku Sowieckim, wywołały intelektualne i polityczne trzęsienia ziemi w NRD. Także tutaj wydaje mi się, że to jest taka nieopowiedziana w Polsce historia kultury politycznej tego kraju i jak pan słyszy, ona nas bardzo właśnie zbliża. Ale wróćmy do tego czasu przełomu. To jest czas, w którym z miesiąca na miesiąc, ja mówię od upadku muru 89 do zjednoczenia 3 października 90 roku, to nawet nie jest rok. Z miesiąca na miesiąc zmieniała się atmosfera i też leitmotywy polityczne. Co mam na myśli? Pamiętam upadek muru i rozmowy w Berlinie ze wschodnimi Niemcami. I wówczas po obu stronach niemieckiego społeczeństwa była obawa przed szybkim zjednoczeniem Niemiec, przed budową dużego państwa niemieckiego. Ta obawa była też uzasadniona tym, no, że jednak były jeszcze stacjonowane wojska sowieckie w NRD. Jeszcze nie wiadomo było właśnie cały czas, jak one zareagują na transformację. Przełomem były dwa aspekty. W 90 roku proces 2 plus 4, to znaczy Związek Sowiecki pod przywództwem Gorbaczowa zgodził się nie tylko na szybkie zjednoczenie Niemiec, ale to jest ważne, na wycofanie wojsk sowieckich. I to bardzo przyspieszyło taką debatę na temat jednak pełnego zjednoczenia Niemiec. I tu dochodzi do sytuacji, którą pan wymienił i tutaj nagle aktorzy transformacji niemieckiej, opozycja antykomunistyczna znalazła się w defensywie, bo ona domagała się właśnie takiego modelu wpierw głębokiej transformacji, demokratyzacji NRD, a potem po latach zjednoczenia na takim równym poziomie, prawda, partnerstwa. Mówiono o nowej konstytucji Niemiec, i ci ludzie zostali kompletnie przejechani. I to były osoby rzeczywiście najbardziej odważne. I tu z perspektywy, myślę, nie tylko polskiej, globalnej, też dzisiejszej, myślę, że całe szczęście...
Że ich program się nie zrealizował, tak?
Tak, absolutnie się tutaj zgadzam, bo ten bardzo szybki proces zjednoczenia i też rozszerzenia NATO i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej ekonomicznie, społecznie, no, przyniósł bardzo negatywne skutki w NRD, ale jednak zmienił geopolitykę, zablokował jednak powrót Związku Sowieckiego czy Rosji do Europy Środkowej. Oczywiście samo wyprowadzenie wojsk realnie trwało kilka lat, ale jednak zacementowano pewne fundamenty sojuszu w Europie Środkowej, no to już były bardzo trudne do zakwestionowania. I jak widać, Rosja je kwestionowała już bardziej w swoim najbliższym sąsiedztwie, ale nie w środku, w samym środku Europy, w Niemczech i w Polsce. Także dla nas ta porażka w 90 roku tych wspaniałych ludzi opozycjonistów, tak zwana porażka, to wielka korzyść. Ale dzisiaj też trzeba powiedzieć, że po 22 roku, po tej brutalnej, pełnej inwazji Rosji, też wielu ludzi właśnie z tego środowiska NRD-owskiego dzisiaj widzi jakby te pozytywne skutki szybkiego zjednoczenia.
Ja cały czas pytałem o doświadczenia obydwu społeczeństw, obydwu narodów, dlatego że po roku 91 mówiło się o polsko-niemieckiej wspólnocie interesów. To autorstwo tego pojęcia przypisuje się Krzysztofowi Skubiszewskiemu, pierwszemu niekomunistycznemu ministrowi spraw zagranicznych po II wojnie światowej w Polsce. No i to jest oczywiście historycznie sprawa zasadnicza, ponieważ nawet demokratyczne Niemcy i niepodległa Polska po I wojnie światowej rodziły się w konflikcie interesów. Choćby w konflikcie o granice, sposób postrzegania się, no, był bardzo często wrogi. No, także, jak mówię, demokratyczne Niemcy po I wojnie światowej nie pogodziły się do końca z istnieniem nie tylko granic po I wojnie światowej, ale wręcz z istnieniem Polski. Tutaj było zupełnie inaczej. I właśnie na koniec, żeby oddawać ducha tego, co działo się w 91 i potem roku i o tej wspólnocie, o którą pytałem. Co właściwie wtedy znaczyła w tej dekadzie lat 90. zapoczątkowanej traktatami polsko-niemieckimi wspólnota interesów krajów, które, jak mówię, bardzo często pozycjonowały się na zupełnie przeciwnych trajektoriach politycznych z następstwami często katastrofalnymi, apokaliptycznymi wręcz.
Jeśli dobrze pamiętam, to chyba Tadeusz Mazowiecki powiedział, że geografii nie można zmienić, ale można zmienić geopolitykę. Rewolucją dla Polski i gigantycznym sukcesem była zmiana geopolityki, którą przeprowadzono w tym czasie. Słowa Skubiszewskiego dobrze pan ujął, bardzo dobrze pan ujął. Ja bym to tak powiedział. Tu nie chodziło o realia, tu chodziło o wolę. Polska chce traktować swoich zachodnich sąsiadów jako głównych sojuszników bo chcę być częścią Zachodu, bo jest częścią Zachodu. I szukamy wspólnych interesów, nie szukamy różnic, bo to wyjście właśnie z cienia czy z realnej władzy sowieckiego, rosyjskiego imperializmu, no jest dziejową szansą. Ale silniejsze było przekonanie, że łączy nas rzeczywiście po dekadach dialogu powojennego, prób pojednania, łączą nas wspólne wartości. To było głębokie przekonanie. I no przypomnę, prowadzimy jednak rozmowę w kontekście Tygodnika Powszechnego, znaczy środowiska aktorów, którzy byli ofiarami absolutnie niemieckiej polityki, nie tylko III Rzeszy, ale rozumieli, że suwerenność Polski, to wyjście z tej opresji rosyjskiej jest tylko możliwe dzięki sojuszom pełnym na Zachodzie, znaczy nie tylko Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. No, Niemcy były też potrzebne w tej mozaice właśnie tego ładu i to się kryje za tym pojęciem wspólnoty interesów i wartości. Żadna naiwna polityka, gigantyczna rewolucja. Innym pytaniem jest, jak wyglądały te relacje, no powiedzmy w pierwszej dekadzie transformacji. No to już zwróciliśmy uwagę na to, jak trudne były te transformacje, jak no właśnie oddalały od siebie. No Polsce było daleko do dzisiejszej pozycji bycia jednak bardzo atrakcyjnym partnerem. No przypomnę, dzisiaj Polska i Czechy, 48 milionów Europejczyków, to jest największy partner gospodarczy Niemiec. Nasze znaczenie jest dzisiaj większe niż Chin, niż Stanów Zjednoczonych. Ale w tamtych latach było daleko od tej rzeczywistości. Jest inny aspekt, na który warto zwrócić uwagę w dzisiejszych czasach, jak patrzę się na nasze zachowanie wobec na przykład Ukrainy. Zachodnie Niemcy, rząd Helmuta Kohla do 1998 roku, ale na początku też Gerharda Schrödera, konsekwentnie wspierały ideę rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód i też NATO. I wyrazem tego na przykład było otwieranie granicy. Wspominaliśmy, Polska bardzo późno przystąpiła do Schengen, ale już pod koniec lat 90. no to ciężarówki stały na granicy polsko-niemieckiej. Handel był kontrolowany, ale właściwie cywilny ruch turystyczny nie był kontrolowany. Były wspólne kontrole. Niemcom bardzo zależało na tym, żeby granica nad Odrą i Nysą była granicą otwartą. I długo przed przystąpieniem do Unii my Polacy jako obywatele czuliśmy, że jesteśmy jednak mile widzialni. To była część całej takiej idei demokratycznych Zjednoczonych Niemiec. Przypomnę, że bardzo negatywne doświadczenia, jeśli chodzi o ideę rozszerzenia, doświadczyliśmy we Francji, w Holandii na początku XXI wieku. Słynne referenda na temat właśnie reformy Unii Europejskiej we Francji i w Holandii, które się skończyły debatą na temat właśnie sensu rozszerzenia. Bardzo silne antypolskie nastroje, strach właśnie przed tanią siłą roboczą. To Niemcy były na samym pograniczu z Polską i z Czechami. I tu polityka niemiecka bardzo konsekwentnie, niezależnie od nastrojów, niezależnie od obaw, trzymała jednak do 2004 roku ten kurs szybkiego rozszerzenia.
Zupełnie ponadpartyjnie, prawda? CDU, SPD, tak. Zieloni, liberałowie, główne siły. Tak, były zarówno za powiększeniem NATO, jak i Unii Europejskiej,
tak jest.
Niezależnie. No.
Sielanka to nie było tak, że w społeczeństwie nie było nastrojów, obaw. No był bardzo duży problem na przykład na pograniczu kryminalności. No sami wiemy w Polsce, kradzież samochodów w samej Polsce, ale to bardzo nieprzyjemne doświadczenie, no przekraczało granice, kradziono samochody tutaj. No obraz Polski, Polaków był niestety bardzo negatywny. No też mieliśmy do czynienia z konkurencją rolnictwa polskiego, z bardzo silnym niemieckim, ale te duże partie polityczne, demokratyczne, nie wykorzystały tych nastrojów. Bardzo konsekwentnie parły do rozszerzenia Unii Europejskiej, no nie tylko Polskę przecież, geopolitycznie bardzo ważne, o całą Europę Środkową. Kompletnie inna perspektywa niż to, co dzisiaj widzimy, jak patrzy się na politykę polską i nasz stosunek do przykład procesu akcesyjnego Ukrainy. Także niezwykła dyscyplina, determinacja w przypadku polityków generacji Helmuta Kohla czy Hansa Dietricha Genschera. To myślę, że to była takie zobowiązanie historyczne, bardzo głębokie. Dokończenie integracji europejskiej.
To już na koniec. Dzisiaj bardzo dużo jest pretensji, szczególnie w środowiskach prawicowych, ale nie tylko, że rządzący w latach 90. nie wykorzystali no na przykład czegoś, co można by nazwać, może to nie jest dobra nazwa, może ona jest wręcz ponura, no ale użyję jej pewnego kapitału historycznego, że Polska mogła od Niemiec domagać się jeszcze więcej niż tylko wsparcia w procesie rozszerzania, że Polska mogła niejako wystawić rachunek w latach 90. Nowej Republice Federalnej i z większymi korzyściami, że to był czas no, pewnej nawet uległości w stosunku do silnego sąsiada. I ja to oczywiście inaczej zapamiętałem, to znaczy pamiętam, że właśnie nie było sielanki, że było sporo niepokojów, że u progu XXI wieku były obawy choćby związane z rozszerzeniem o własność polską na ziemiach północnych, zachodnich w związku z działalnością różnych organizacji w Niemczech, że to był trudny też moment politycznie. Pana zdaniem po polskiej stronie wykorzystano ten czas takiej właśnie wspólnoty niemiecko-polskiej, polsko-niemieckiej interesów, żeby ten XXI wiek otworzyć inaczej? Pytam to już na koniec, bo o XXI wieku porozmawiamy w trzecim odcinku.
Przed chwilą właśnie mówiłem o rewolucji geopolitycznej. Geografii nie zmienimy. Ja bym powiedział takiej też kultury politycznej Europy nie zmienimy. Widzimy, że Rosja potrafi się tylko zdefiniować jako naród, jako imperium i pozostaje, była i pozostaje potencjałem niebezpiecznym dla całej Europy, nie tylko dla wschodniej. Rząd Mazowieckiego, Bieleckiego, Suchockiej, też przypomnijmy, w Polsce istniał jednak konsensus w latach 90. Droga na zachód była wspólnym celem wszystkich środowisk politycznych. Dlaczego? Bo wszyscy widzieli, jakie to jest trudne. Można pozostać w strefie wpływów. Zachód przecież mógł się dogadać z Moskwą na temat na przykład finlandyzacji Europy Środkowej. Europa Środkowa mogła zostać, nazwijmy to na przykład neutralną strefą, ale przez to takim miękkim podbrzuszem Europy. Dzisiaj Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, państwa bałtyckie są partnerami, częścią Zachodu, NATO, Unii Europejskiej. To jest niezwykła rewolucja. Tego celu jakby zmian przecież nie było w politycznym DNA Zachodu, ani polityki francuskiej, niemieckiej, brytyjskiej XIX wieku. Bo to jest odejście od kultury imperialnej, od imperiów, które właśnie definiują strefę wpływów. Przecież też zachodnie imperia definiowały razem z Rosją strefę wpływów. Rewolucja geopolityczna. I tu jest pewna sprzeczność narracji prawicowej w Polsce. Dużo się mówi o patriotyzmie, o suwerenności, a nie widzi tego sukcesu. Pełnego odzyskania, bo właściwie pierwszy raz zbudowano pełną suwerenność Polski w czasach nowoczesnych.
Bardzo serdecznie dziękuję. To był drugi odcinek podcastu o stosunkach polsko-niemieckich. Przed 90-91 roku, teraz rozmawialiśmy o latach 90. Kolejny podcast to już będą lata XXI wieku. Niedawno skonstatowałem, że minęła już ćwiartka XXI wieku. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Bazyl Kerski, prezydent Domu Historii Nadrenii Północnej Westfalii. Do usłyszenia. Producentem dodatku specjalnego i cyklu podcastów Polska i Niemcy 35 lat później jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Partnerami projektu są Tygodnik Powszechny i Dom Historii Nadrenii Północnej Westfalii. Za wsparcie projektu dziękujemy Adalbert Stiftung Krefeld, a za wsparcie finansowe Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.